Czy wiesz, że co trzecia dorosła osoba na świecie jest obciążona więcej niż jedną chorobą przewlekłą? Z roku na rok skraca się średnia długość życia Polaków, mimo że zwiększają się liczba udzielanych porad ambulatoryjnych i świadomość na temat dbania o zdrowie. Większość z nas, jeśli jeszcze nie usłyszało, to za jakiś czas usłyszy diagnozę, a wraz z nią zalecenia. Jak poradzić sobie z leczeniem, które nie ma końca? Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie ciepłe komentarze po ostatnim odcinku. W tym odcinku postaram się razem z Wami przejść przez pewien konstrukt myślowy dotyczący tego, jak sobie radzić z chorobami, które właściwie nie będą chciały się nigdy skończyć. Jak zaakceptować to, że w niektórych przypadkach trzeba mierzyć się z porażkami i w jaki sposób szybciej wstawać. Jak zastosować się do trudnych zaleceń lekarskich, jak utrzymać się w długoterminowej terapii. O tym wszystkim w tym właśnie odcinku. Ja Was serdecznie do tego zapraszam. Ktoś kiedyś powiedział, że życie to jest taka przewlekła choroba przenoszona drogą płciową. Ja dzisiaj patrzę na wartości globalnej oceny stanu zdrowia ludności i patrzę też na wynik badania Głównego Urzędu Statystycznego, chociażby z 2019 roku, gdzie może nieco ponad 2/3 nawet osób, które zostały zbadane, oceniło swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. To oznacza, że co trzecia osoba, zgodnie z danymi, które przytoczyłem na rozbiegówce tego nagrania, rzeczywiście może odczuwać stan chorobowości utrzymujący się przewlekle w ich życiu. W 2022 roku w samym naszym kraju wystawiono ponad 450 milionów recept. To jest o blisko 30 milionów więcej niż rok wcześniej. Z tego około 8 milionów, może ciut mniej, na recept było receptami refundowanymi. Z kolei analizy długości życia i umieralności mieszkańców Polski pomiędzy 2020 rokiem a 2021 wskazały, że w latach pandemii COVID-19 nastąpiło zasadnicze pogorszenie stanu zdrowia Polaków. Szczególnie dotyczyło to osób w wieku podeszłym. I tak w 2021 roku długość życia kobiet wynosiła niecałe 80 lat i była krótsza o ponad 2 lata niż w 2019. Z kolei mężczyźni oceniono ich długość życia na blisko 72 lata i ta wartość była również o ponad 2 lata krótsza niż w 2019. Podobne wartości obserwuje się może w mniejszym nasileniu, ale też dążące do blisko 2 lat różnicy dla osób, które w 2021 roku były w wieku podeszłym, czyli po 65 roku życia. Co to oznacza? Z jednej strony wiemy o tym, że buduje się większa świadomość społeczna na temat tego, jak ważne jest dbanie o zdrowie. Z drugiej strony zwiększa się dostęp do świadczeniodawców usług medycznych, usług diagnostycznych. Zwiększa się samoświadomość ludzi. Populacyjnie rozumiemy, czym jest dbanie o długoterminowość naszego życia i ten drugi parametr, jakim jest jakość tego życia, ale mimo tego coraz więcej rzeczy nas zaczyna dociskać. Oczywiście COVID-19 to jest bezprecedensowe zjawisko, które odcisnęło dosyć duże i wydaje się na tym etapie trwałe piętno na naszej populacji. Natomiast my dzisiaj jesteśmy w okolicznościach, w których coraz więcej osób, jeśli nie my bezpośrednio, to w naszym otoczeniu, właśnie otrzymuje kontakt z tym, czym jest choroba przewlekła. Te choroby przewlekłe, czy jest to cukrzyca, czy nadciśnienie, czy możemy nawet popatrzeć na otyłość. To są choroby, które dźwigamy z założeniem, że dbamy o to, by w cudzysłowie starać się wyzdrowieć, chociaż większość z nas wie o tym, że są to choroby w cudzysłowie nieuleczalne. Natomiast uleczalne w rozumieniu jest ich przebieg i to, w jaki sposób będziemy czuć się w trakcie chorowania, a zatem dla osób z chorobami przewlekłymi będziemy czuć się w czasie po prostu codziennego życia. Jeśli popatrzymy na psychiatrię, to kiedyś pewna bardzo ważna dla mnie osoba, pani doktor, która była jedną z kilku osób, które uczyły mnie psychiatrii, opowiedziała mi o pewnym wspólnym pniu na poziomie filozoficznym chorób przewlekłych, które możemy zrozumieć w psychiatrii jako podobne do siebie. Pierwszą, jak popatrzycie na taki jeden duży konar, przepraszam, nie konar, pień dębowy, to z niego wyrosną trzy główne konary. Ten pierwszy konar to są zaburzenia z kręgu schizofrenii. Zaburzenia, które to wiążą się z przechodzeniem postępującej procesualnej choroby. Obok drugi konar to zaburzenia emocji i nastroju o charakterze nawracającym, czyli zaburzenia depresyjne jednobiegunowe, czyli depresja nawracająca, albo zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Jedna i druga choroba i ich spektrum to są choroby, które mają przebieg okresowo zaostrzający się, podobnie zresztą jak zaburzenia z kręgu schizofrenii. Na trzecim konarze pani doktor Helenka, o której kiedyś mówiłem w jednym z podcastów, powiedziała, na nim są uzależnienia. I to bardzo mocno we mnie wtedy zarezonowało. Uzależnienia od substancji, zaburzenia używania substancji, może w ten sposób mówmy od tej pory, to wyjaśnię pewnie w jednym z odcinków niedługiej przyszłości. Zaburzenia używania substancji to również choroby przewlekłe, związane z mnogimi mechanizmami, między innymi z wiecie już o układzie nagrody, ale zaburzenia z kręgu schizofrenii, zaburzenia afektywne nawracające oraz zaburzenia związane z używaniem substancji mają podobne ryzyko i podobne cele terapeutyczne. My nie zakładamy dzisiaj istotnej możliwości wyleczenia kogoś z choroby przewlekłej. Zakładamy, że będziemy celować w opóźnienie w możliwie najbardziej skuteczny sposób, najbardziej odwlekające w czasie opóźnienie nawrotu. Teraz pomyślałem sobie o tym, że możliwe, że uzależnienie od miłości i pragnienia bycia kochanymi też ma charakter nawrotowy i raz na jakiś czas wpadamy w tą ostrą fazę. Każda koncepcja dotycząca leczenia wiąże się z zasadami prowadzenia konkretnego schematu postępowania. Każda diagnoza, która wychodzi poza zakres leczenia ostrego, czyli przechodzi w fazę przewlekłą, wymaga też konkretnych zasad, które pomagają w tym, jak się odnaleźć w takiej rzeczywistości. Jestem przekonany, że każdy z Was ma za sobą doświadczenie, możliwe, że nie każdy, ale większość z Was ma za sobą doświadczenie leczenia antybiotykiem jakiejś infekcji bakteryjnej. Jestem przekonany, że część z Was ma też doświadczenie leczenia antybiotykami infekcji niebakteryjnych typu wirusowych, co zostawimy na szerokim marginesie niedobrego postępowania związanego z antybiotykoterapią. I teraz te schematy bardzo podstawowe związane z leczeniem takim lekiem składają się z dwóch etapów. Podobnie zresztą w dużej skali, jak popatrzymy na zaburzenia w kręgu chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych, tam jest też podobny układ. Jest etap ostry leczenia, właśnie tej takiej intensywnej, ważnej fazy, w której szukamy wydostania się z cierpienia bezpośredniego, oraz ten drugi, który dotyczy tego, że to leczenie musi być podtrzymywane, czyli musi przynosić efekt utrwalający i zabezpieczający przed szybkim nawrotem. Oczywiście mamy antybiotyk typu azytromycyna, który przyjmowany jest do 3 dni. Taki dosyć mocno lokowany w marketingu lekowym, z którym też chciałbym się kiedyś zmierzyć w jednym z odcinków podcastu i szukam dobrej partnerki albo partnera do tej rozmowy, bo chciałbym porozmawiać o marketingu w ogóle substancji, leków i w tym alkoholu. Co złego można robić i w jaki sposób manewruje się słowem. Wracając do azytromycyny, jest świetnym antybiotykiem, który swego czasu miał lokowanie jako produkt idealny, ponieważ przyjmowało się go tylko 3 dni, co miało wpływać na tak zwany compliance. Compliance w języku angielskim rozumiany jest, z języka angielskiego rozumiany jest jako jakiś rodzaj współpracy i adherence, czyli stosowania się do zaleceń. Te dwa terminy, compliance i adherence, to są dwa terminy, którym poświęcono sporo publikacji skupionych wokół tego, co zrobić, żeby leczenie było skuteczne i żeby pacjenci przyjmujący leki stosowali się do tych zaleceń, co miało zwiększać szanse na skuteczność tego leczenia. I ten model adherensowo-compliance'owy, ja swego czasu pamiętam, było takie podsumowanie, że jeśli ktoś przyjmuje jedną tabletkę na dobę, to odsetek osób stosujących się do tego zalecenia przy przejmowaniu przewlekłym utrzymywał się na poziomie około 75%. Jeśli dwie tabletki, to ta wartość spadała do około 50%. I jeśli trzy tabletki, to tylko co czwarta osoba była w stanie zastosować się do stabilnego, przewlekłego przyjmowania schematu leku trzy razy dziennie. Natomiast dla osób, które miały przyjmować cztery razy dziennie, praktycznie miało nie być takich osób, które byłyby w stanie samodzielnie utrzymać, w cudzysłowie, ten reżim przyjmowania leków. No i ta azytromycyna po raz trzeci wywołana, poza małą dygresją. Antybiotyk przyjmowany przez 3 dni miał być idealny, bo miał jak najszybciej kończyć to leczenie i zwiększać szanse na uzyskanie satysfakcjonującego, uwaga, wysycenia tym antybiotykiem. Dla części osób wydawało się, że wystarczy go przyjąć tylko 3 dni z rzędu, wyleczone, załatwione, wszystko jest ok. Natomiast mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że ten antybiotyk jeszcze przez około 10 dni później pracuje w organizmie, bo on się skumulował i on dalej działa, co powoduje, że na przykład niektóre zachowania, w cudzysłowie typowo społeczne, z którymi dzisiaj normalizacją walczymy, jak używanie alkoholu, może się stać dla takich osób niebezpieczne. Ale wracając, bo teraz muszę się zastanowić, gdzież ja popłynąłem kolejnymi gałęziami w dygresję, wracając do głównego wątku. Ten główny wątek zaczął się od tego, że pewien schemat leczenia antybiotykami miał standardową zasadę. Było to przyjmowanie leku przez mniej więcej 7 do 10 dni. W przypadku boreliozy mówi się o 21 dniach, ale to zostawiamy zupełnie na boku. No i teraz, jeśli ktoś z Was pamięta infekcję bakteryjną, na którą otrzymaliście antybiotyk, to wiecie o tym, że właściwie w czasie pierwszych 3 dawek, jeśli ten antybiotyk był dobrany prawidłowo, zaczynaliście czuć istotną poprawę w samopoczuciu, istotną redukcję dyskomfortu, temperatury, bólu gardła. No, ogólnie człowiek zaczynał stawać na nogi. Dobrze trafiony antybiotyk nawet powoduje, że człowiek zaczyna rzeczywiście czuć, że ta cała infekcja niemalże się właśnie skończyła. Natomiast ta druga część leczenia, ona jest najtrudniejsza, bo ona się opiera o, w cudzysłowie, zdrowy rozsądek. Działa to tak. Jeśli przyjmować będziesz dalej ten antybiotyk, to jest szansa, że po pierwsze nie nabiorą bakterie, które cię wcześniej podgryzały, antybiotykooporności, to znaczy, że nie dojdzie do zbyt szybkiego nawrotu tym samym patogenem, który już nie będzie reagował na zastosowaną molekułę antybiotyku. Druga rzecz jest taka, że ten schemat umożliwia gdzieś w przyszłości zastosowanie tego samego antybiotyku u tej osoby, jeśli będzie do tego wskazanie. Ale jeśli odstawisz go zbyt szybko, ta infekcja może wrócić i to leczenie będzie dużo dłuższe i może mieć też dużo poważniejsze szkody. Może też stać się przewlekle podostre, czyli znowu przynoszące konsekwencje negatywne. Z drugiej strony, przyjmując ten lek przez kolejne 7 dni, 10 dni po rozpoczęciu leczenia, mimo tego, że początkowo zaczęliśmy się czuć nieźle, nagle zaczynamy czuć pewnego rodzaju obciążenie tym, że ten antybiotyk jednak jest substancją z zewnątrz, czyli jest obciążeniem. Okej. Jeśli większość z Was ma to doświadczenie za sobą, wyobraźcie sobie, ci, którzy nigdy nie mieli z tym nic wspólnego i jeszcze nie chorowali, i trzymam kciuki, żeby to się stało jak najpóźniej, przewlekle, na jakąkolwiek chorobę. Wyobraźcie sobie, że teraz ten sam model po zaostrzeniu, po pierwszym epizodzie, po zintensyfikowaniu się jakiegokolwiek objawu, który stanowił wskazanie do włączenia leczenia, uzyskujecie informację, że przez następne lata będziecie musieli kontynuować pewnego rodzaju schemat. Te kilka dni przedłużonej antybiotykoterapii, przy tym wszystkim to był pikuś. Jak to zrobić, żeby sobie z tym radzić? W jaki sposób zaakceptować, w cudzysłowie, nową tożsamość? Jeśli miałbym szukać jakiegoś porównania, to osoba chorująca przewlekle ma tożsamość wojownika. Wojownik, którego życzę Wam, żebyście nim byli, jest postacią, która raz na jakiś czas musi zmierzyć się z jakimś wyzwaniem. Bądź wojowniczką lub wojownikiem wtedy, gdy wiesz o tym, że choroba, którą dźwigasz, może mieć okresy zaostrzenia, mimo tego, że stosujesz się do wszelkich zaleceń. Podnoś się jak ten wojownik, który lub która zmierzyła się z dużą trudnością, potknęła, ale wie o tym, że musi stanąć na nogi pewnie, bo musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Jak prawdziwa wojowniczka lub wojownik, wtedy kiedy uda ci się osiągnąć ten pozorny pokój, odpoczywaj i zbieraj siły po to, żeby później móc sobie radzić, gdy miałoby się znowu zrobić trudno. tą drogą i w ten sposób patrząc, możemy zrozumieć, dlaczego mimo wszystko dajemy radę. Bo w takich chorobach jak choroby przewlekłe, jak schizofrenia, jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe, jak uzależnienia, jak otępienie, jak każda inna forma zaburzeń, objawów, z którymi przychodzi różnym osobom na różnym etapie życia funkcjonować, to w tych chorobach cel ustawiony na maksymalne opóźnienie nawrotu zmienia perspektywę zarówno dla pacjentów, jak i dla terapeutów. Jeśli skupimy się na tym, żeby opóźnić nawrót, załóżmy, że jest szansa, że uda się go opóźnić tak bardzo, że on się nie pojawi, że dożyjemy sędziwej starości i dzięki temu nie będziemy musieli ponownie mierzyć się z stanem ostrym, co oznacza, że po drodze funkcjonujemy cały czas w chorobie przewlekłej, która wymaga od nas konkretnego postępowania i stosowania się do zaleceń. No i teraz wracamy do wątku, który wydaje się być najbardziej oczywisty, bo poza teoretycznym czy nawet filozoficznym przyglądaniem się pewnym zjawiskom, warto jest popatrzeć na to, co będzie praktyczne. Moje doświadczenia zawodowe pokazują, że sporo pacjentów może lekko w cudzysłowie polegnąć na stosowaniu się właśnie do zaleceń, na przykład stosowania się do przyjmowania leków. Jeśli na to popatrzymy z tej perspektywy, to oczywiście może włączyć się fragment empatyczny. Ja osobiście w okolicach 4-5 dnia w antybiotykoterapii, stąd też ona się tutaj pojawiła dzisiaj, absolutnie mam trudność w tym, żeby pamiętać o tym, żeby ten antybiotyk dalej przyjmować, bo z jakiegoś powodu, w cudzysłowie, pewnie na procesach również nieświadomych, jakimi jest działanie nie przeciwko sobie. Oczywiście chodzi o to, że po tym antybiotyku ja się czuję trochę gorzej w rozumieniu przyjmowania właśnie leku zewnętrznego, ale z samym rozsądkiem i wiedzą na temat tego, dlaczego warto, przełamuję tą barierę, jaką byłoby chętne zapomnienie o wzięciu tabletki z antybiotykiem wieczorem i położenie się wreszcie spać. To nie jest zjawisko nietypowe. Jestem przekonany, że dla większości z Was tak właśnie jest. Jeśli tak, to patrzmy na chorobę przewlekłą jak na maraton. W maratonie planujesz, patrzysz do przodu, zastanawiasz się, przyjmujesz konkretne tempo. Patrzysz na to jak na proces tak długi, że musisz mieć siłę na to, jak sobie z tym radzić przez cały jego czas. Z tej perspektywy skupiłam się w tej chwili na tym, jak w ogóle to zrobić, żeby dać radę w przyjmowaniu stosownych leków i jak sobie radzić z tym, żeby to leczenie przewlekłe było korzyścią. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, to spróbujcie na pierwszym etapie, kiedy wychodzicie, macie za chwilkę wyjść z gabinetu lekarskiego, po której to wizycie dowiedzieliście się o tym, że ta przypadłość, która wam przypadła niestety w portfolio cech i funkcjonowanie będzie przez nią w istotny sposób zmodyfikowane, zbudujcie mocną pracę, skupcie się na komunikacji z lekarzem. Lekarz, lekarka jest osobą, z którą musicie czuć się swobodnie. Swobodnie o tyle, żebyście mogli po pierwsze spotykać się z tą osobą regularnie, po drugie móc zadawać pytania dotyczące choroby, móc dopytywać, móc uzyskiwać informacje zwrotne, które w dużym stopniu będą zaspokajały wasze potrzeby. Pośród tych potrzeb oczywiście może być jakaś forma poszukiwania edukacji. Większość z nas właśnie to robi, to znaczy po doświadczeniu pierwszego objawu lub pewnych cech, które niosą ze sobą ryzyko chorobowości, zaczynamy przeglądać internet, poszukiwać źródeł. Niektóre źródła są totalnie pomylone, niektóre bardzo wiarygodne. Jeśli tak, zdobywajcie wiedzę, szukajcie tych informacji, a potem możecie ją weryfikować po pierwsze u swojego komunikatywnego lekarza, po drugie, poszukiwać źródeł takich, które są sprawdzone, czyli publikacji wykonanych przez osoby, które są profesjonalistami w swojej właśnie dziedzinie, dzięki czemu na pewno będziecie z poziomu poznawczego posiadali znacznie więcej informacji. Kolejnym z elementów wspierających proces leczenia jest jakaś forma dosyć mocno ostatnio spsychologizowanego określenia, jakim jest samoopieka, czyli self-care, ale samoopieka to nie tylko psychologia, to jest w ogóle element stylu życia. Wyobraźcie sobie, że wasz styl życia od dzisiaj będzie stylem w 100% samoopiekuńczym. To jest fantastyczny rodzaj relacji z dorosłym. Takim dorosłym, o jakim zawsze marzyliśmy. W tym zakresie stylu życia mówi się o tym, żeby utrzymywać go w maksymalnie zdrowych nawykach, takich jak nawyki żywieniowe, jak aktywność fizyczna, która powinna być regularna, dbanie o odpowiednią ilość snu. To wszystko brzmi bardzo banalnie, ale z punktu widzenia tego, co nam to daje, czyli regularność, którą ja za każdym razem powtarzam, nasze mózgi kochają, to jest coś, co może w dużym stopniu obniżyć poziom stresu. Nasz mózg stresuje się na nieregularność i to jest coś, co robi nam krzywdę. Sama zmiana tożsamości z osoby, która przechodziła przez fazę ostrą leczenia i marzyła o tym, żeby wyzdrowieć i nagle przyjmuje tożsamość osoby przewlekle chorej, to jest takie doświadczenie, które wymaga poddania się procesowi adaptacyjnemu. Jak wiecie z odcinka, w którym mówiłem o zdrowiu i chorobie, mówiłem też o tym, że w każdym z tych procesów zdarzają się różnego rodzaju emocje. Podobnie zresztą w odcinkach dotyczących zmiany. Ten proces warto, by został wsparty przez nasze otoczenie. To może być wsparcie rodziny, bliskich, to może być wsparcie przyjaciół, mogą być to też grupy wsparcia samopomocowe, może być to wsparcie psychoterapeuty. Idąc do psychoterapeutki lub psychoterapeuty, jesteś w stanie zrobić pewnego rodzaju działanie, które jest nam dosyć mocno znane z życia, powiedzmy to, codziennego. Dzisiaj nikt z nas nie ma wątpliwości, że jeśli potrzebuje ostrzyć włosy, to idzie do fryzjera, chyba że ma znajomą osobę, która świetnie strzyże. Gdy mamy potrzebę wymiany opon w samochodzie, część z nas robi to samodzielnie, część z nas jednak skorzysta z jakiegoś salonu samochodowego, który zajmuje się tego typu usługą. Usługa psychoterapii niesie ze sobą bardzo ważną cechę. Otóż jest to kontrakt. Po jednej stronie siedzi terapeutka lub terapeuta, jest osobą świadczącą usługę, po drugiej stronie jesteśmy my, klienci, którzy za tą usługę płacą. Oznacza to, że tak jak idąc do fryzjera prosimy o wykonanie pewnej usługi, my tutaj też mamy możliwość uzyskania świadczenia, w czasie którego choćbyśmy mówili o najtrudniejszych możliwie rzeczach, które nam się przydarzyły. Po drugiej stronie jest człowiek, która lub który posiada kompetencje i posiada doświadczenie, by to udźwignąć. My tej osobie krzywdy nie zrobimy. Ta osoba jest tam po to, żeby nam pomóc. Ta walka z poczuciem osamotnienia w chorobie jest jedną z najważniejszych walk, którą warto wygrywać niesamotnie. Dlatego, że jeśli tylko czujemy, że jesteśmy z innymi, to my jako gatunek ludzki zaczynamy czuć znowu mniejszy poziom stresu. A ten poziom stresu obniżony zawsze wpływa korzystnie na rokowanie w każdej z możliwych chorób. I na końcu zostawiam trzy bardzo ważne. Jeśli w ramach leczenia waszej choroby przewlekłej stosowane są jakiekolwiek formy wsparcia poprzez przyjmowanie leków, pierwszym elementem bardzo ważnym jest regularność odbywania wizyt kontrolnych u swojego specjalisty. Jest to tak ważne, a tak często niedoceniane, że wymaga naprawdę potrójnego podkreślenia w tym, co dzisiaj mówię. Dlaczego? My jako specjaliści w dowolnej dziedzinie medycznej jesteśmy osobami, które widzą was przez wąskie okno waszego życia. Jeśli przychodzi pacjent raz na 2-3 miesiące do gabinetu i poświęcasz mu 20-30 minut na wizytę kontrolną, to tak naprawdę to jest bardzo krótkie okno, w którym możesz zobaczyć, jak ta osoba się komunikuje, w jaki sposób buduje myśli, którymi się potem z tobą dzieli, jak wygląda, jaką ma temperaturę twarzy w rozumieniu emocjonalnego kontaktu, w jaką tonacją wokalizacyjną wymienia się z tobą poglądami. I nagle po tych 2-3 miesiącach jesteś w stanie zobaczyć pewnego rodzaju dynamiki, których widząc się codziennie nie dostrzegamy. To trochę tak jak babcia mówiąca do wnuka, którego widzi po 3 miesiącach, ale ty wnusiu urosłeś, bo widzi to z dystansu, bo widzi różnicę, bo widzi zmianę. Dla nas jest to ważne. Natomiast pewnego rodzaju rozbieganie się pomiędzy wizytami kontrolnymi i ich nieregularność albo przeciąganie na przykład do 6-8 miesięcy, tutaj już będzie dużo większy problem, ponieważ tej dynamiki, oczywiście, że ją można zobaczyć, ale nie widzimy się w międzyczasie. Nie pozwala to na to, żeby można było pewne niuanse, nie tylko je wychwycić, ale żeby się ich nauczyć. Kiedy po kilku latach pracy z pacjentem chorującym przewlekle, możemy czasami popatrzeć na tę osobę i widzieć, oj, są kłopoty, będzie trudna rozmowa. Wraz z postępującym leczeniem tak naprawdę buduje się pewnego rodzaju zespół dwuosobowy. Zespół, którego zadaniem jest monitorowanie objawów. Objawy mogą mieć różnego rodzaju nasilenie. To nasilenie może zmieniać się nie tylko w czasie dnia, ale oczywiście może pływać w czasie tygodnia, miesiąca. Jesteśmy w stanie zobaczyć pewnego rodzaju charakterystyki, na przykład sezonowe, tak jak w przypadku sezonowych zaburzeń afektywnych. Natomiast ten zespół, na który łączy się zarówno osoba chorująca, jak i osoba lecząca, to ten tandem To jest dwójka podmiotów, które mogą ze sobą wymieniać się różnego rodzaju spostrzeżeniami. W takim języku biznesowym mówi się zderzać ze sobą te dwa stanowiska, czasami wypracowując całkiem nowe spojrzenie na pewne treści, które przenoszą się później na bezpośrednio formalizowane zalecenia dotyczące dalszego postępowania. No i crème de la crème, czyli jak zastosować się skutecznie do leczenia farmakoterapeutycznego. Pierwsza z niezwykle ważnych zasad to jest, jeśli tylko dostrzegasz jakiekolwiek niepożądane, niepokojące cię objawy po włączeniu leku, nawet jeśli przyjmujesz ten lek przez dłuższy czas, ale coś cię zaniepokoi, a łączy się z przyjmowaniem tego produktu, warto to zawsze zgłosić lekarzowi. Jeśli ta osoba jest niedostępna, myślę, że większość specjalistów w swojej dziedzinie jest w stanie udzielić tutaj porady i podpowiedzieć bezpieczne postępowanie. Natomiast jeśli chodzi o regularność przyjmowania leków, tutaj zaczynają się pewnego rodzaju schody. Tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, ta regularność i stosowanie się do niej w zależności po pierwsze od liczby tabletek, dawek na dobę, to jest jeden z elementów, ale drugim jest ta długoterminowość. Niektórzy pacjenci przychodząc do gabinetu mówią, wie pan, właściwie jedyna rzecz, jaka w tej chwili przypomina mi o tym, że ja choruję, to jest to, że muszę rano wstając i ogarniając swoje rzeczy życiowe, zażyć tą cholerną tabletkę. I ja na to patrzę i mówię, wow, to właśnie o to chodziło. Doprowadzić do takiego stanu zdrowia, w którym ostatnią rzeczą, przedostatnią, która ci przypomina o tym, że chorujesz, jest przyjmowanie tabletki, a ostatnią to, że raz na jakiś czas przychodzisz na wizytę kontrolną do swojego specjalisty. Świetna sprawa. Mimo wszystko pacjenci skarżą się na to, że mają trudność, że zapominają, że czasami pomijają dawkę. Nawet jeśli jest to lek na spanie, który jest bezpiecznym lekiem nieuzależniającym, zdarza im się położyć spać, pomijając tą dawkę leku. Czasami rano w rozbieganiu, w pędzie, w jakichś dużych okolicznościach presyjnych swoich spraw życiowych, codziennych, bo czują się zdrowiej, bo mają różne rzeczy na głowie, a czasami wręcz przeciwnie. Mają tak nasilone objawy chorobowe, że ciężko im jest się do tego leczenia zastosować. Pomijają poranne dawki. Czasami czują pogorszenie, no bo jeśli na 30 typowych dni miesiąca co trzeci dzień zdarzy ci się nie wziąć leku, to tak naprawdę leczysz się w tym miesiącu przez 2/3 jego czasu, przez 20 z 30 dni. A to oznacza, że jakkolwiek budowalibyśmy skuteczność danej dawki i danego leku, istnieje prawdopodobieństwo, że to pogorszenie będzie miało również związek z nieregularnością stosowania się do tego zalecenia. Jak to zrobić, żeby poradzić sobie z tym presyjnym obciążeniem, z tym brzemieniem, jakim jest konieczność przyjmowania leku codziennie? Myślę, że pierwszym krokiem może być próba docenienia tego, co ma się, co się zyskało dzięki temu, że rozpoczęto leczenie. Skoro przyjmujesz lek i on przynosi jakikolwiek efekt. Pamiętasz o tym, jak czułeś się wcześniej i to leczenie zaczęło umożliwiać ci funkcjonować na co dzień? To doceniając to, stajesz się trochę sprzymierzeńcem tej własnej terapii. Dokładnie tak samo działa to w przypadku leczenia cukrzycy czy chociażby niedoczynności tarczycy, gdzie przyjmując codziennie leki o określonych dawkach w konkretnym systemie przyjmowania tych leków, uzyskujesz to, co później będzie ci wypłacało w czasie dnia, czyli lepsze samopoczucie, czyli mniej szarpiących różnych doznań pochodzących z ciała. Podobnie będzie w przypadku leczenia na przykład depresji. Jeśli tak, to leczenie tej choroby, skoro już wiecie, że zapobiega nawrotom, że ten system jest raczej systemem maratońskim niż sprintem, warto w takim razie, gdy macie trudności z regularnością i pomijacie czasami dawki leków, zadać sobie pytanie, okej, czy zbadałem albo zbadałam to, co może mi przeszkodzić w przyjmowaniu leku na stałe? Jeśli jesteście w stanie to zrobić i zobaczycie, że są takie punkty, w których najczęściej zdarza się wam pomijać to dawkowanie, to wtedy jesteście w stanie zbudować pewnego rodzaju strategię, pewnego rodzaju haki na samych siebie, triki, które pozwolą wam na to, żeby unikać pewnych błędów. Pierwsza z rzeczy to jest zbadanie schematu swojego dnia. Jeśli zobaczycie, jak ten schemat dnia wygląda, czy znajdują się tam jakiekolwiek stałe zachowania, tak zwane rutyny, to możecie zobaczyć, czy jest jakaś taka rutyna w waszej codzienności, która jest właściwie stała. Są to dla niektórych osób na przykład rytuały robienia sobie porannej kawy. Ja wtedy moim pacjentom zalecam, żeby obok puszki z ulubioną kawą kładli opakowanie swojego leku. I wtedy wykonując tą czynność, jaką jest przyrządzenie ulubionego czarnego jak smoła aromatycznego napoju, którym obiecałem, że poświęcę w niedługim czasie odcinek, to obok tego można od razu wykonać drugą rutynę, która staje się trochę łatwiejsza. Trudniej ją pominąć. Jeśli ktoś nie pije kawy albo herbaty porannej, albo pojawiają się jakieś inne trudności, może szukając jakiegoś sposobu na to, jak to zhakować, użyć nawet czasami bardziej absurdalnych zachowań, które ja również pamiętam ze swojej praktyki. Kiedyś nawet zaleciłem jednej osobie, która była niezwykle oporna na poszukiwanie rutyn. Otóż stałą rutyną każdego dnia jest to, że uwaga, zawsze rano, większość z nas przynajmniej, idzie siku. Jeśli tak, to oczywiście nie na desce klozetowej, ale na widoku oczu można spróbować postawić sobie takie opakowanie z butelką zamkniętą wody, przygotowaną do tego, żeby po umyciu oczywiście rąk lub tuż przed sikaniem, zażyć taką tabletkę i mieć temat z głowy. Słuchajcie, sposób na to, jak to zrobić, prawdopodobnie każdy wypracuje we własnym zakresie. Podobnie może zdarzać się, że niektórzy mają pewnego rodzaju trudność w regularności umawiania się na wizyty kontrolne. Tutaj też kiedyś wymyśliłem pewien sposób. Otóż zaproponowałem pacjentom, którzy na przykład otrzymują leki na 3-4 miesiące, żeby albo kupili sobie małe naklejki, albo używali markerów kolorowych i na jednym z opakowań zaznaczali dużą na przykład czerwoną kropką, rysowali sobie taką dużą czerwoną kropkę na opakowaniu i otwierając je na jednym z blistrów z tabletkami lub kapsułkami robili drugie takie samo. Co to oznacza? Że dopóki masz w szafce jakiekolwiek inne opakowania niż to z tą kropką lub naklejką, wymyślcie to, co wam samo serce podpowie, to dopóty nie otwieracie tego opakowania. Ale jeśli jest ono ostatnim, to jest to dla was komunikat na temat tego, że właśnie kończą się leki i to jest ostatni czas, jeśli nie mieliście zaplanowanej wizyty, na to, żeby dać szansę na uzyskanie satysfakcjonującego dla was terminu wizyty i dobrej godziny. Jeśli jesteście na ostatnim blistrze, a jeszcze nie macie terminu, to znaczy, że zostało wam naprawdę niewiele dni. Dla niektórych to będzie 7, dla innych 14 dni do kolejnego spotkania. Tego typu drobne sposoby na wsparcie samych siebie. Poszukiwanie rutyn, poszukiwanie pewnych prawidłowości, dostrzeganie miejsc, w których zazwyczaj jesteśmy w stanie trochę bokiem próbować prześlizgnąć się i nie pójść za, w cudzysłowie, znowu reżimem leczenia. To są rzeczy, które rzeczywiście w dużym stopniu pomagają, jeśli to zbadacie i znajdziecie sposoby na to, jak się z tym uporać, pomagają uniknąć jednej najbardziej trudnej rzeczy. Dla niektórych osób regularnie, pomimo tego, że stosują się do zastosowanego leczenia, pomimo tego, że regularnie widują się ze swoimi lekarzami, pomimo tego, że prowadzą zdrowy, samoopiekuńczy styl życia, dbają o dobre odżywianie się, są regularnie aktywne fizycznie, któregoś dnia budzą się i mają wstęp do kolejnego ostrego epizodu. Jeśli tak, to jest to jeden z elementów, na który dzisiaj nie mamy wpływu. To jest proces akceptacji tego, że ta choroba właśnie taki ma przebieg. Rozmowa na temat tego ze swoją lekarz lub lekarzem prowadzącym pomoże na to, żeby zoptymalizować to leczenie i w przyszłości ponownie ustawić nowy cel. Opóźnijmy kolejne zaostrzenie, opóźnijmy kolejny nawrót, bo proces leczenia to jest maraton, w którym w samoopiece, z dużą uważnością dla siebie, ze znajomością również siebie, razem w tym zespole, wy jako pacjenci i wy jako lekarze, ci, którzy nas słuchają, współpracujecie ze sobą nad tym, by doprowadzić do poprawy jakości życia. Bo jakość życia, również w chorobie przewlekłej, jest jedną z najważniejszych zmiennych, o które zawsze warto walczyć. To był Andrzej Silczuk Podcast. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Odcinek powstał przy współpracy i dzięki finansom pozyskanym przez Patronite. Ja kłaniam się nisko, życzę miłego seansu za tydzień. Do usłyszenia.